Chciałem dzisiaj mówić takie słowo dla budowniczych. Jak wiecie, od jakiegoś czasu mamy remanent, taki czas w kościele, gdzie chcemy wszystko przebudować, żeby sięgnąć po młodych ludzi przez najbliższe 5 lat, żeby sięgnąć z Ewangelią tych, którzy są wokół nas. I wiecie, to jest słowo dla budowniczych, to jest słowo dla tych, którzy chcą budować Kościół, którzy chcą go tworzyć. Wiecie, bardzo często jesteśmy ludźmi, którzy kochają być w Kościele ze względu na to, co Bóg dla nas robi, albo być ze względu na to, co inni ludzie dla nas robią. Wybieramy sobie Kościół bardzo często na podstawie właśnie takich kryteriów naszego samopoczucia w Kościele. Przychodzimy tam i patrzymy, czy ten pastor jest życzliwy, czy jest miły, tak? Wiecie, dzisiaj nie jestem miły w stosunku do tego, jaki zwykle bywam. Oczywiście, jak jesteś nową osobą i mówisz sobie, to jak on dzisiaj nie jest miły, to jaki on jest, jaki jest miły. I masz taki dysonans, okej. Okay. Ale ci, którzy są już wiele lat, mogą to rozpoznawać. Przychodzisz do kościoła, bo szukasz po prostu miłości. Szukasz tego, żeby cię przyjęto, żeby cię zaakceptowano, żeby twoje potrzeby były zaspokojone, żeby się odnaleźć. I to jest bardzo dobre, bo ponieważ tak Bóg działa. Bóg przychodzi do naszego życia i nam pomaga przez to, że mamy jakiś zdefiniowany brak w naszym życiu. Potrzebujemy czegoś. Przychodzimy do kościoła, bo chcemy, żeby ktoś się nas pomodlił. Przychodzimy, bo sobie nie radzimy i potrzebujemy Słowa Bożego, żeby nas uwolniło. Albo czasami przychodzimy do kościoła, ponieważ mamy niezidentyfikowaną potrzebę w postaci takiej, że chcemy, żeby po prostu coś się zmieniło w naszym życiu. Tak? I to jest nasza droga do Kościoła. Bóg to wykorzystuje i nam pomaga przez swoje słowo, przez działanie Ducha Świętego i nas uwalnia i przenosi. I później mamy ten efekt właśnie taki, o którym mówiłem, kiedy zbierałem kolektę, że nagle ci, którzy zostali obdarowani, ci, którzy zostali uwolnieni, uratowani, nagle zaczynają się gromadzić, ponieważ to miejsce, ci ludzie, ten człowiek, ten Bóg pomógł im, więc dlaczego mieliby po prostu się oddalać z tego miejsca? Dlaczego mieliby porzucać to miejsce? Tutaj są. Ale wiecie, im dłużej żyjemy w takiej wspólnocie, im dłużej jesteśmy, to w życiu każdej wspólnoty towarzyszy pewna dynamika. Nagle zaczynamy po prostu przyzwyczajać się do tego, co otrzymaliśmy i po prostu nie myślimy, że spotkało nas Bóg wie co. Tylko, że po prostu tak być powinno. Kiedy ja ożeniłem się i spędziłem pierwszą noc z moją żoną, to myślałem, że jestem w niebie. Powtarzam to już czasami, niektórzy znają te moje anegdoty, więc jeżeli już znasz tą historię, to znaczy, że już Bóg cię powołuje do apostolstwa. Jeżeli nie znasz tej anegdoty, to może jeszcze jest czas, żeby sobie posiedzieć wygodnie w kościele. Ale ja po nocy naszej poślubnej, witając się z moją teściową, na śniadaniu powiedziałem jej: mamusiu, dziękuję ci. I moja teściowa zrobiła się cała czerwona. Za nie mówiła i nie wiedziała, co powiedzieć. Więc tak to jest na początku. Ale wiecie, później, kiedy już jesteśmy 10 lat po ślubie, to wydaje nam się, że to po prostu tak ma być. I teraz zaczynamy zwracać uwagę na inne rzeczy. Zaczynamy zwracać uwagę na rzeczy, które nam nie pasują. Wiecie, fundamentem każdego małżeństwa jest służenie sobie nawzajem. Zakochanie jest sposobem na wejście w małżeństwo. Zakochanie jest sposobem na to, aby mieć dzieci. Fascynacja sobą prowadzi do intymności i do pomnożenia. Ale to, żeby wychować dzieci, żeby przekazać im depozyt, żeby przekazać im dziedzictwo, usamodzielnić i wypuścić w świat, to małżeństwo musi sobie służyć. Nie ma możliwości, żeby wykonać wolę Bożą na ziemi bez służenia sobie wzajemnie. Więc dzisiaj mamy takie słowo o Kościele, do którego trafiamy z różnych powodów, ale w pewnym momencie potrzebujemy się zorientować, że musimy zacząć sobie służyć. Bo jeżeli to nam się nie włączy, ta wajcha, to będziemy odwracać głowę wstecz i myśleć o pierwszych dniach zauroczenia, o pierwszych nocach poślubnych, zakochaniach się i randkach i będziemy zastanawiać się, co z tym kościołem jest nie tak. Co się z nim stało? Przecież mogłoby być tak miło. I zaczynamy szukać. I wiecie, Mamy tego rodzaju zjawisko wśród naszych ewangelicznych wspólnot, których w tej chwili już w Warszawie jest około 50. Zjawisko zdefiniowane już bardzo dawno temu, turystów tak zwanych, którzy od czasu do czasu, raz na parę lat, muszą zmienić zbór. Dla samej zmiany, dla samej różnorodności, dla odświeżenia. Gdzie kiedyś te osoby przychodzą do kościoła, nigdy przeze mnie nie są krytykowane, zawsze są przyjmowane, ponieważ nie znam ich życia. Nie wiem, co sprawiło, że się tutaj znaleźli. Mogłyby im przypinać łatkę pod tytułem o, turysta się pojawił. Ale nie przypinam, ponieważ nie wiem, co ich spotkało w poprzednich miejscach, od poprzednich liderów, jak było ich życie, jakich odpowiedzialności się podejmowali, co zrobili dla królestwa. Nie wiem. Nie wiem, jakie mają problemy rodzinne. Może się rozwiedli i współmałżonek został w poprzednim kościele. Może się przeprowadzili z innego miasta, może szukają pracy, może są emigrantami. Nie wiem. Więc wszystkich witamy z otwartym sercem. Ale, słuchaj, to słowo jest na tyle ważne, żeby ciebie, który już tutaj jesteś, uratować przed turystyką. Uratować cię przed tym, żeby się nie okazało, że nie w wyniku głębokich zranień, nie w wyniku wielkich problemów czy życiowych zmian, ty po prostu przez zwyczajnego znudzenia się, niechęci wstawania rano na 11, odkrywasz zbór, który spotykał się do 17, albo po prostu odkrywasz, że po 5 latach już ta muza to już cię nie kręci i nagle lądujesz w innym miejscu. Może się okazać, że to jest po prostu absolutnie wyjście poza wolę Bożą i niezrozumienie tego, gdzie cię Bóg stawia. Wiesz, to słowo jest słowem dla budowniczych. Tak? To jest takie spotkanie trochę sztabowe. Wiecie, musimy zrozumieć, że jeżeli wybieramy Boga, to wybieramy Boga całego. Nie możemy wybrać jednego jego aspektu. W pierwszym kościele, który prowadziłem, w pierwszym roku tego kościoła pojawiło się małżeństwo. Ludzie bardzo zamożni, bardzo tacy twórczy. To był 93 rok. Zaprosili mnie do domu, żeby się z nimi spotkać, modlić. Byłem tam, nawet grupę domową żeśmy zaczęli u nich w mieszkaniu. Oni powiedzieli mi zaraz po przyjściu, że kochają ten kościół, do którego trafili. Ja mówię, dlaczego? Co wam się tak podoba w tym kościele? Oni powiedzieli, to jest pierwsze miejsce, gdzie nie czują na sobie takiego potępienia, że mają pieniądze w swoim życiu. Że są bogaci. Wiecie, ja wtedy mało rozumiałem, byłem 25-letnim pastorem. Samo to, że mi powiedzieli, że im się podoba mój kościół, powodowało, że piałem z zachwytu. Więc mówię, to bardzo fajnie, że bo my faktycznie nie wierzymy, że ubóstwo jest darem wstępującym z nieba, więc super odkryliście. Ale wiecie, ale okazało się, że to była nieprawda. Się okazało, że ci ludzie po kilku tygodniach zniknęli z kościoła, bo usłyszeli pierwszy, drugi raz, trzeci, że trzeba jednak coś się dołożyć do tego organizmu, do tego ciała, do tego wydarzenia. Wiecie, jeżeli wybieramy Boga, nie możemy Go wybrać te aspekty, które nam w tym momencie pasują. Tak? Na początku, jak jesteśmy ratowani przez Boga, to oczywiście przychodzisz do Boga, potrzebujesz uzdrowienia, więc sięgasz po to, że On jest uzdrowicielem. W tym miejscu, w którym jesteś, wyciągasz rękę. Więc On staje się Zbawicielem. Ale jak sami wiecie, zawsze opisujemy nasze przyjście do Boga w taki podwójny sposób. Czy Jezus stał się twoim Zbawicielem i Panem? Czy przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela? Zbawiciela wybierasz w tym aspekcie, w którym potrzebujesz pomocy. Pana wybierasz w każdym jego aspekcie. Czegokolwiek od ciebie zażąda, o cokolwiek cię poprosi i gdziekolwiek cię pośle. Żebyś mógł szczerze modlić się, nie moja wola, ale twoja wola. Co ty chcesz uczynić? Tak samo jest w małżeństwie. Na początku, kiedy zaczynamy, wybieramy coś, co nas w tej dziewczynie, w tym chłopaku najbardziej dotyka. Czasami nawet nie potrafimy tego nazwać. To jest intuicyjne, to się nazywa zakochanie, to się nazywa magnetyzm. Ale kiedy już jesteś w małżeństwie, to twój współmałżonek już nie jest tylko twoim zbawicielem, ale teraz jest już twoim panem. Twój mąż, twoja żona staje się twoim panem, ponieważ potrzebujesz zacząć służyć drugiej osobie, uniżyć się przed nią. Niezrozumienie tego powoduje, że nasza relacja z Bogiem, tego sposobu myślenia, który wam teraz przedstawiam, powoduje, że chwieje się nasza relacja z Bogiem, ponieważ w pewnym momencie On chce nas doprowadzić do dojrzałości i jak orlica, jak orzeł wypycha nas z naszego gniazda i my krzyczymy i mówimy, my się na to nie umawialiśmy. My szukaliśmy Zbawiciela. Przepraszam bardzo, proszę mnie nie wypychać z tego ciepłego miejsca. W małżeństwie to następuje, kiedy okazuje się, że jedna osoba mówi, koniec, nie będę do śmierci opróżniać pralki. A współmałżonek powie, przepraszam bardzo, w tym aspekcie ciebie nie wybierałem, że pewnego dnia poprosisz mnie o opróżnianie pralki. I tak dalej mógłbym mnożyć. I teraz wiesz, ale z tego przykładu naszej relacji z Bogiem, naszej relacji w małżeństwie, w rodzinie, przechodzę do naszej relacji do Kościoła. Jakie masz wyobrażenie o Kościele? Co myślisz, kiedy słyszysz słowo twoja wspólnota, twój zbór, twoje po prostu, twoje miejsce? Tak? Niektórzy myślą rodzina, ale często myślą w kategoriach mama, tata. Ale Kościół to nie jest taka rodzina, że mama, tata. Bo pastor nie jest tatą. Pan Jezus powiedział, że nikogo na ziemi nie nazywajcie ojcem. Bo jest tylko jeden wasz ojciec w niebie. Więc my tutaj jesteśmy dla siebie braćmi, siostrami, mężami, żonami. Jesteśmy w całym tym sosie, który od siebie oczekuje i sobie wzajemnie służy. I musimy mieć jasne widzenie, o co tutaj chodzi, o co tutaj biega, po co ja tutaj jestem. Że jestem po to, żeby wziąć, czy wziąć? Chyba, że więcej to wziąć, tak ktoś mi kiedyś powiedział. Ale jestem też po to, żeby dać, bo ktoś też oczekuje tego. Więc to jest słowo dla budowniczych, fundament, renament, fundament Kościoła. I tak jak powiedziałem, usiadłem na krześle, żeby wszystkie notatki przerobić i wszystko powiedzieć, co mam przerobić, więc sięgnijmy od razu do pierwszego wersetu. Dłuższy fragment z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian z trzeciego rozdziału. Paweł mówi tak. Ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jak do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze pojąć nie, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście. I teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Wiecie, problemem nie jest to, że nie ma Kościoła. Kościół jest. Polska nie cierpi z powodu braku chrześcijaństwa i braku kościołów. Polska nie cierpi z powodu braku parafii i zborów. Polska cierpi z powodu jakości istniejących kościołów. Apostoł Paweł powiedział, że jest problem wśród was, Koryntianie, pisał do konkretnego zboru, i ten problem nie polega na tym, że was w Koryncie nie ma. Wy jesteście. Wy się rozwijacie. Wśród was nawracają się ludzie. To jest z innych fragmentów tego samego listu. Apostoł Paweł właśnie w tym liście do Koryntian najwięcej mówi o darach duchowych, które obficie występują i są w użyciu w tym zborze. Więc jest to kościół apostolski założony przez apostoła. Liczny, rozwijający się w wielkim mieście portowym, wśród którym są dary. Ale apostoł Paweł pisze do nich i mówi, jest problem. A problem polega na tym, że jesteście cieleśni. Jak przejawia się cielesność między wami? Zazdrość i kłótnia. Pomyślmy o tym chwilę. Widzicie, to jest słowo o fundamentach. To nie jest słowo, pastor wpadł na pomysł, żeby przyłożyć kościołowi. Naprawdę, tego słuchają inne kościoły, inni ludzie w nagraniu. To jest po prostu wiedza, powiedziałbym, apostolska na podstawie apostolskiego autorytetu natchnionego Słowa Bożego. On mówi w ten sposób. On mówi, te dwa problemy, które świadczą o waszej niedojrzałości, cielesności, to jest zazdrość i kłótnia. Na czym polega zazdrość? Zazdrość polega na tym, że chcemy tego, co ma ktoś. Tak? Czy można tak w uproszczeniu powiedzieć? Diabeł zazdrościł Bogu chwały, kiedy był aniołem, który miał uwielbiać Boga. Był cherubem, odpowiedzialnym za uwielbienie. Słowo mówi, że on pozazdrościł Bogu tej chwały, którą on ma. Chciał wejść w to miejsce. Zazdrość sprawiła, że został strącony i stał się demonem i szatanem. W małżeństwie, kiedy jesteśmy zazdrośni, a co ja z tego życia mam, zaczynają do siebie małżonkowie mówić. Wydaje mi się, że ty masz więcej, wydaje mi się, że ty więcej korzystasz. Zaczyna upadać małżeństwo. W kościele następuje dokładnie to samo. Dokładnie ten sam mechanizm następuje. Zaczynamy siebie porównywać i myśleć, kto ma fajniej i kto ma lepiej. Paweł mówi, to jest cielesność. Nasze myślenie powinno być zwrócone ku służeniu sobie, czyli ku myśleniu o tym, żeby faktycznie to nie tylko było, że drugi ma lepiej, ale żeby jeszcze zostało przeze mnie wzmocnione, żeby rozwijał się, żeby cieszył się. Wyobraźcie sobie mnie jako pastora. Przychodzicie do kościoła i mówicie, dobrze mi w tym kościele. A ja mówię, no i starczy. Doszliśmy do pewnego maksimum, przełączamy wajchy, teraz zrobimy dla równowagi. Było 3 lata tłuste, teraz będą 3 lata chude. Teraz zrobimy tak, żeby w tym kościele przez 3 najbliższe lata mi było fajnie.
Czyli?
Proszę przynieść wachlarz.
To jest, no tak. Cysosz to ma klawę życie. Teraz taki kościół zrobimy. Lektyka, kawka po prostu i fajnie będzie. To jest bez sensu. Od razu wiemy, że coś jest na głowie postawione. Kiedy w domu, wiecie, dzieją się takie rzeczy, że rodzice postanawiają, że nie będą służyć swoim dzieciom, to się nazywa rodzina patologiczna. Dzieci są zabierane z takiej rodziny. Gdzie? Ale to źródło tych problemów jest na samym początku. Ja po prostu widzę, że inni mają fajniej niż ja mam fajnie. No bo jak jestem dobrym chrześcijaninem, no to nie mogę powiedzieć, że mam zupełnie niefajnie. Ale jak mówi ostatnio popularne hasło w chrześcijańskim świecie w Polsce, jest więcej! Więc jeżeli jest więcej, to nie dlaczego nie dla mnie. I kłótnia. Czyli to po prostu w efekcie prowadzi do konfliktów, do ścierania się, tak? I to jest bardzo dziwne, bo wierzący, którzy myślą, że można naprawdę zbudować życie poprzez przekomarzanie się z innym i przekonanie innego do swojej myśli, do swojej drogi, że coś zbuduje, powiem wam, jest wielkim nieporozumieniem i świadczy o tym, że jesteśmy cieleśni. I tu powinniśmy się w tym miejscu zatrzymać. Paweł mówi, że ta cielesność objawia się właśnie w ten sposób, że postępujemy, czy nie postępujemy w ten sposób na sposób ludzki. Czy na sposób ludzki nie postępujecie? Wiecie, jako ludzie narodzeni na nowo głosimy to, że Kościół to jest po prostu coś wzniosłego, coś, co głosi wartości, cnoty, głosi miłość, nadzieję, wiarę, dobro. My to głosimy, my to mówimy. Więc sami zaczynamy od tego siebie oczekiwać, ale słuchajcie, to wykonuje też jeszcze jedną bardzo ciekawą pracę. Wiecie, kto tego zaczyna od nas oczekiwać, co my głosimy? Społeczeństwo. Otaczający nas świat zaczyna tego oczekiwać. Więc teraz, słuchajcie, apostoł Paweł mówi, jeżeli macie wykonać tą swoją robotę, to nie możecie postępować na sposób ludzki, tak jak wszyscy ludzie, którzy was otaczają. Musicie wzbić się do nowego miejsca, do miejsca służby społeczeństwa. Musicie spojrzeć, że jesteście potrzebni Bogu i potrzebni innym ludziom, którym potrzebujecie oddać siebie. To jest bardzo ważne, bo to jest wtedy normalne życie Kościoła. Gdybym mógł sparafrazować Pawła, to on mówi: nie bądźcie cieleśni i już dłużej nie postępujcie na sposób ludzki. Tak jak wszyscy ludzie wokół was. Zacznijcie postępować na sposób Boży. Jesteście synami i córkami Bożymi. Naśladujcie swojego Ojca. Nie oczekujcie, że będzie ktoś wam służył, obdarzał, że wasza zazdrość będzie zaspokojona, a wasze kłótnie osiągną zwycięstwo, bo przyznają wam rację. Wow. Ale jadę, co?
Fajnie, fajnie.
Dawaj, dawaj.
Wszystko.
Dalej. Ten sam trzeci rozdział, to jest kontynuacja. Więc nie ma problemu, że Kościoła nie ma. Problem jest taki, że Kościół potrzebuje popracować nad swoją jakością. Kościół już jest. Ale żeby krok mógł być wykonany kolejny, i o tym jest mowa w całym słowie remanent, to trzeba się ogarnąć, trzeba się oszacować, policzyć swoje życie, podsumować i powiedzieć: okej, muszę gdzieś wyruszyć. Wczoraj słyszałem taką ciekawą myśl. Ktoś powiedział: nie można zbudować przyszłości bez radykalnej zmiany teraźniejszości. To jest to, co Bóg do nas mówi. Jeżeli my mówimy, że chcemy gdzieś dojść, że chcemy coś zbudować, że chcemy wypełnić wolę Bożą, czyli marzymy o pięknej przyszłości, to się nie odbędzie, tak jak tu Zbyszek przed chwilą mówił, to proszę, Panie Boże, przyjdź mi to daj. To musi się dokonać na kolanach. W gotowości na przemianę. Na podważenie tego, co do tej pory, jak żyłem, jak funkcjonowałem, jak sobie poukładałem, żeby odkryć, że Bóg chce dokonać coś nowego. Wiecie, takie poważne słowa. Ja bym bardzo chciał, żeby ono jakoś do was tak w lżejszy sposób trafiło. Chciałbym to tak w postaci jakiejś kremówki wam po prostu podać, albo jakimś sosem sojowym polać takim. Słyszałem ostatnio, że smak sojowy wśród u ludzi zajmujących się kuchnią jest nazwany dopychaczem, bo czegokolwiek sosem sojowym dobrze nie skropisz, to samo wchodzi, nawet jakby było niejadalne. Więc ja bym chciał wam to jakoś tak, wiesz, to podać. Ale powiem ci, jeżeli po prostu, tak trzymając się tych kremówek, jeżeli kochasz kremówki i musisz zjeść 3 dziennie i nie możesz zrzucić wagi, to powiem ci, czeka ci świetlana przyszłość. Widzisz ją na ilustracjach w internecie, ale musisz podważyć swoją teraźniejszość, jeżeli chcesz tam dojść. Musisz zanegować swoją teraźniejszość. Samo jest z Kościołem. Słuchajcie, chcemy, idziemy gdzieś, zmierzamy w jakąś stronę. Wzrost jest bolesny. No i do mojego syna mówię: słuchaj, w tym roku koniec, nie budzę cię rano. Nie obudzisz, nie pójdę do szkoły. Pójdziesz. Ale będziesz nastawiał sam budzik i będziesz wstawał.
Jak?
Tato, nigdy tak nie było. Przecież tu, jak daleko sięgam w przeszłość. Nie przypominam sobie czegoś takiego. Rozmawialiśmy z Moniką na modlitwie w niedzielę, na nocy modlitwy, nocy chwały, nocy uwielbienia. I Monika mówi: Marek, ilekroć się modlę, to widzę nasz Kościół ogromnym. Ja mówię: jak to czujesz? Bo czuję, że jesteśmy w takim miejscu, że to może się w każdej chwili wydarzyć. dobrze jest od czasu do czasu z taką osobą porozmawiać, bo wtedy wiesz, że sam nie poświrowało cię i że jeszcze ktoś po prostu czuje to, co ty czujesz w swoim sercu, więc to jest ulga. Ale powiem wam, później siadam, myślę i się zastanawiam, jaka teraźniejszość musi być zanegowana, żeby dojść do miejsca tego, co nam Bóg obieca. Bóg, kiedy wyprowadził Izrael z Egiptu, nie przyleciał nad Egipt magnetycznym spotkiem, wciągnął wszystkich Izraelitów, poleciał nad Kanan, spuścił ogień, płomień laserowy, spalił wszystkich Kanańczyków, a potem w taki sam sposób spuścił na ziemię Izraelitów. I oni patrzą i mówią, zaprawdę, zaprawdę mlekiem i mokiem, miodem płynącym ziemię. Dzieją się zupełnie przeciwne rzeczy. Mojżesz przychodzi i słuchajcie, i on co on mówi? On mówi, Pan mi się ukazał na górze, powiedz posłał mnie, żebym was wyprowadził. Idę do Faraona. On idzie do Faraona, a Faraon mówi, o, chyba za lekko mają. Chcę więcej cegieł w tym samym czasie i dam im mniej materiałów na wyprodukowanie tych cegieł. Zasuwać. Mojżesz wraca do nich, wybawiciel, a Izraelici patrzą na Mojżesza. To jest zapisane w Biblii. Ja to trochę parafrazuję na język dzisiejszy, ale to nie jest to, co ja wymyśliłem. Słuchajcie, oni chcą zabić Mojżesza wielokrotnie. Czy dlatego, że on ich wprowadza w świetlaną przyszłość? Nie. Wiecie, dlaczego chcą go zabić? Bo on im robi piekło z teraźniejszości. Oni łykają obietnicę Kananu. Oni tego chcą. Oni w tych momentach, kiedy mają coś łatwego wykonać, są mu posłuszni. Jak on mówi, zabijecie baranka, zjecie, oni zabijają i jedzą. Jak on mówi, macie napożyczać złoto od Egipcjan, bo już im go nigdy nie oddamy, to oni pożyczają. Jak on mówi, spakujcie się, to spakują. Jak mówi, dzisiaj wyruszamy, to wyruszają. Ale w każdym momencie, gdy okazuje się, że tak jak Faraon mówi, że teraz będziecie produkować więcej cegieł, albo nadjeżdżają rydwany wroga, albo podeszli do źródeł, a one są gorzkie i myślą, że umrą na pustyni, natychmiast zwracają się przeciwko Mojżeszowi. Ale tak działa Bóg. Tak działa Bóg. Tak działa Bóg. I wiecie, ja oczywiście nie jestem ani Panem Jezusem, ani Mojżeszem. Ja jestem po prostu... Mojżeszek Orzeszek. Ja po prostu jestem po prostu Marek. I ja po prostu pojęcia nie mam, jak Bóg tego dokona. Ja po prostu modlę się jak Maria, słuchajcie. Bardzo maryjny. Ja się po prostu modlę jak Maria. Jak to się stanie, skoro nie mam męża? Tak się modliła Maria, kiedy anioł przyszedł do niej i powiedział, że przyjdzie Mesjasz i ty będziesz jego matką. Jak to się stanie, skoro nie mam? Ja jestem właśnie w takim miejscu. Ale otwieram swoje oczy na słowo i widzę, że Bóg nas przeprowadzić chce do nowego miejsca. I tylko On to może zrobić. Tylko Jego słowo może dotknąć naszego serca, dać nam objawienie, wzbudzić w nas wiarę i pchnąć nas do miejsca, gdzie zanegujemy naszą teraźniejszość, żeby sięgnąć po chwalebną przyszłość. Dobrze, ale wracamy do kościoła, do budowania kościoła. I teraz tak. Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi Apollosowy, czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos, a któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile dał mu Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Kiedy jesteśmy cieleśni, to co było w tych pierwszych trzech wersetach trzeciego rozdziału pierwszego do Koryntian, to zaczynamy zazdrościć, porównywać, kłócić się. Efektem jest tego, że my potrafimy bardzo dobrze już po jakimś czasie zdefiniować, co my lubimy, czego nie lubimy. Tutaj w Koryncie było głosowanie. Nie, nie, jak naszym pastorem był Paweł, to wszystko dobrze szło. Inni byli dokładnie przeciwnego zdania. Niektórzy ludzie u nas z kościoła przychodzą i mówią, ja to lubię Marka kazania. I za to tam. Trudno. Ale jest cała duża grupa ludzi, i to jest dla mnie w ogóle niezrozumiałe i zaskakujące, którzy po kazaniach Izy dzwonią do mnie albo piszą i mówią, ale Iza dzisiaj pojechała. Ale to było takie. Ja mówię, co ona pojechała? Ja siedziałem na tym samym kazaniu. Tu w pierwszym rzędzie. To jest fenomen jakiś, który dokonuje się pomiędzy tym, który mówi i tym, który słyszy. Nie wiem, z czym to jest związane. Może Iza obraża innych ludzi niż ja obrażam. Albo przyciąga innych niż ja przyciągam. Nie wiem, jak to się dzieje. To jest fascynujące. Ludzie mówią, a ty gdzie jesteś w kościele? U Ciesiłki. A gdzie byłeś? A byłem u Kowalskiego. Na Wilanowie. Nie ma żadnego Kowalskiego na Wilanowie. Jeszcze. Rozumiesz? Jestem Apollosowy, jestem Pawłowy. To jest nasze głosowanie. Wiecie, głosowanie odbywa się wtedy, kiedy my wiemy, co już lubimy, a czego nie lubimy. Paweł mówi, to nie ma żadnego znaczenia, co lubicie. Nie ma żadnego znaczenia. Kogo kochasz bardziej, tatę czy mamę? Bardziej kochasz uwielbienie czy kazanie? Bardziej kochasz modlitwę czy szkołę biblijną? Bardziej kochasz być użyteczny w kościele i służyć? Czy bardziej wolisz być po prostu posłuszny temu, co ktoś wymyśli? Czy wolisz jednak własne pomysły realizować, bo jednak czujesz, że jesteś obdarowany? Każdy z nas wyciąga rękę i mówi, co lubię w tym kościele. Paweł mówi, jeżeli myślisz, że to jest ważne, jesteś cielesny. Bo wszystko jest ważne, bo wszystko służy jakoś wzrostowi, bo to są połączone części tego samego ciała. Jeżeli ktoś się liczy, to Bóg, który sprawia, że to wszystko razem sprawia wzrost. A nasze głosowanie, co fajne, co niefajne, co lubię, kiedy przyjdę, kiedy nie przyjdę, jak traktuję Kościół, to jest po prostu fatalne. Wiecie, żyjemy w wygodnych czasach. 100 lat komfortu. 100 lat temu, słuchajcie, to ja bym mógł tutaj ogień podpalić. Ogień by wyszedł z moich ust, oczu. 100, 150 lat temu wszyscy ludzie by drżeli i płakali. Dzisiaj już nikt tego w kościołach nie robi. Zmieniła się trochę kultura komunikacji, trochę czasy się zmieniły. Ale też trochę się zmieniło, wiesz, to, że my naprawdę mamy nieograniczone możliwości wyboru. Jak ktoś nam pod naszym kociołkiem ogień rozpala, to my przecież możemy wyskoczyć. My możemy pójść przecież gdzie indziej zawsze. Czyli jest tyle opcji, słuchajcie. Naprawdę. Jest tyle fajnych miejsc. Naprawdę fajnie. W czwartek było spotkanie pastorów warszawskich u nas w biurze. Ja byłem gospodarzem. Super modlitwę mieliśmy. Super rozmowy. Bardzo zbudowani byliśmy. Miałem tylko jedną myśl. Boże, po co jestem pastorem w tym mieście, skoro w tym mieście jest tylu fajnych pastorów? Naprawdę. Sami sobie myślę, że zostałem pastorem, bo ktoś nie chciał. Czasami tak myślę. Jeżeli ktoś się liczy, to Bóg, który daje wzrost. Natomiast słuchajcie, tutaj pod koniec, teraz już coraz mocniej przechodzimy w stronę tego remanentu i bycia budowniczymi. Paweł siebie i Apollosa nazywa współpracownikami Bożymi, tak? Tymi, którzy budują. Ale Kościół nazywa rolą Bożą i budowlą Bożą. Teraz słuchajcie, co to jest rola? Co to jest pole? Co to jest... Po co jest rola? Po co jest komu pole? Czy człowiek zarabia przez to, że posiada? No, jak jest to działka w dużym mieście i poczeka parę lat, no to może. To jest właśnie to, co Pan Jezus mówi, wziął swój talent, dał bankierom. To jest spoko. Ale normalnie rola, ziemia orna, rolnicza, z przeznaczeniem rolnym, ona jest po to, żeby zbierać plony. Koryntianie nawrócili się, wyszli ze swoich grzechów, ze swojego pogaństwa. A Paweł przychodzi i mówi: teraz będziemy was obsiewać i będziemy na was uprawiać żniwa.
Orać.
To Magda powiedziała, słuchajcie, ona prowadzi to ojcowskie serce Boga. To ona wymyśliła orkę. Ja tylko chciałem obsiewać i elegancko harwestować. Madzia chce orać was. Proszę bardzo.
Ora to jest po łacinie modlitwa.
Ora et labora.
Tak. Właśnie, ora et labora.
Dobrze. Rolą Bożą. Wiecie, to nas stawia w bardzo ciekawym miejscu, bo to znaczy, że Bóg po prostu, On chce plonu. On chce plonu. On chce nas uratować jako Zbawiciel, chce nas usynowić, chce nas przyjąć, a potem chce plonu.
Tak, żywego.
Chce plonu. Gdzie jest moje ziarno? Trzeba było nie sypać. Trzeba było gdzie indziej posiać.
Trzeba sercem słuchać.
Po prostu, Panie, to nie ja siałem, ja jestem tylko rola. Więc pierwsza rzecz, rola. Ale druga rzecz, jesteście budowlą Bożą. Po co się buduje budowlę? Żebyś zamieszkać, żeby było miejsce schronienia. Więc my jesteśmy miejscem, w którym ktoś będzie mieszkał. Mówimy, no tak, Bóg będzie mieszkał. Ale wiesz, co Słowo Boże mówi? Że nie możemy powiedzieć, że kochamy Boga, którego nie widzimy, jeśli nie kochamy człowieka, którego widzimy. W Nowym Przymierzu świątynia, którą budujemy, jest na tyle świątynią, na ile zaprosimy do niej ludzi, a nie Boga. Bo jeśli zaprosimy z miłością ludzi, to Bóg tam też będzie. Jak zresztą mówi polskie przysłowie: gość w dom, Bóg w dom. To jest nowotestamentowe budowanie świątyni. Więc teraz słuchajcie, jak patrzymy na Kościół, to na co my patrzymy? Czy my patrzymy na miejsce, do którego przychodzimy, bo jest miła modlitwa, fajne uwielbienie, muzycy się postarali, ktoś swój dyżur odwalił na nagłośnieniu, ktoś przy kawiarni, te 2 godziny, jest okej. Okay. Sąsiedzi się pytają, a gdzie ty idziesz do kościoła? Ja widziałem, ja panią znam, pani Jolu, ale czemu pani zawsze tak na 2 godziny wychodzi do kościoła? A, bo mamy taki mniej katolicki kościół. To u was 2 godziny? Jak tam on? Ale, proszę panią, ale u nas są fotele, u nas jest muzyka, u nas jest kawa, u nas pastor to tak nie smęci, tak wie. U nas nie ma listów od biskupa odczytywanych. To w naszym kościele 2 godziny to jak z bicza strzelił. Dlaczego my tak myślimy? Dlaczego tak myślimy? Bo po prostu traktujemy Kościół jako miejsce, które jest dla nas przyjazne i wygodne i dobrze się tutaj czujemy. A Bóg mówi, macie być rolą i budowlą. Bo wasze życie ma zbudować miejsce, do którego przyjdą inni. Nasze działania muszą zbudować miejsce, do którego przyjdą inni. Pastorze, ale ja swój dyżur mam. Więc teraz ci powiem tak. A propos twojego dyżuru, którego masz lub któregoś nie masz, to już w ogóle biada ci, to już w ogóle nie mamy o czym gadać, ale jeżeli masz, to też jest coś do pogadania. Bo słuchajcie, my nie organizujemy się jako Kościół dlatego, że pastor jakiś miał koncepcję, jakoś to ogarnął i tak poprosił wszystkich, każdy wskoczył w swoje miejsce, jakoś to się kupy trzyma, ledwo się trzyma, ale się trzyma, jakoś ten wózek jedzie. Tamty trykami trochę podkręcimy, tam trochę WD-40 damy, trochę na taśmę zakleimy, jakoś to jedzie. Nie, słuchajcie, my teraz to, co słowo, które dla was mam i dlaczego ono dla mnie jest takie trudne, to jest dlatego trudne, bo to jest fundament apostolski Kościoła, to, co ja teraz mówię. To nie jest po prostu wymysł ludzki. Dyżur może mieć sens, jeśli jest wyrazem zrealizowany dyżur, twój dyżur, twoja odpowiedzialność. Może mieć sens wtedy, kiedy jest realizowaniem Bożej wizji. Bożego domu, który staje się miejscem przyjaznym, gościnnym dla wszystkich, którzy przychodzą. Jeżeli to nie jest podejście apostolskie, no to w tym momencie Kościół jest miejscem, w którym wszyscy odstawiamy nasze dyżury, dajemy nasze minimum bądź maksimum nawet, ale czy to jest połączone z Bożą wizją? Czy to jest po to, żeby Bóg mógł przyjść, żeby mógł Bóg tutaj przyjść i zamieszkać? Przez to, że ludzie tu przyjdą i zamieszkają. Dobrze. Idziemy dalej. I teraz Paweł mówi tak. Według łaski Bożej, która jest mi dana, jako mądry Boży, bo budowniczy, założyłem fundament. A inny na nim buduje. Każdy niech baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Kto jest fundamentem Kościoła?
Jezus Chrystus.
On jest fundamentem. On nas uratował, jest naszym Zbawicielem, ale jest też fundamentem. Kościół nie jest w stanie sobie poradzić bez Jezusa. Nie można zbudować Kościoła bez Jezusa. Kościół nie stanie się lepszy bez Jezusa. Kościół nie wejdzie lepiej w pełnienie swojej misji bez Jezusa. Bez Jezusa jesteśmy kolejną grupą społeczną, która się stara. Dopiero Jezus sprawia, że nasze staranie zaczyna być budowane na właściwym fundamencie i zaczynają soki płynąć. Więc nasze budowanie ma sens wtedy, kiedy my to, co tutaj robimy, robimy nie ze względu na drugiego człowieka, ale właśnie ze względu na Chrystusa. Pastorze, ale ja bym zrobił to, tylko po prostu trzeba mnie poprosić. No to ja proszę. Ale to i tak nie ma większego znaczenia, jeżeli ciebie Jezus nie poprosił. O, to wszystko jasne, bo mnie nie poprosił. Nie, prosił się, tylko nie słyszałeś. Prosił cię. I ty, który masz dyżur, i ty, który nie masz dyżuru. Jezus cię prosił. Ale ciekawe jest to, w tym wersecie, to, że apostoł Paweł odważnie mówi w ten sposób, że on założył ten fundament. To jest, powiem wam, zagwozdka dla mnie. No bo sobie myślę tak. Hola, hola. Bóg to Bóg, człowiek to człowiek. To, że Jezus Chrystus jest fundamentem, to ja jestem w stanie zaakceptować. Ale rola ludzi w tym całym procesie mnie wkurza. Wszystko jest pięknie, dopóki się nie pojawia drugi człowiek. Bo człowiek, to wiesz, nie wiadomo, jakie są jego intencje, jakie są jego zamiary, o co mu chodzi, czy chodzi mu o chwałę, czy o pieniądze. Po prostu nigdy nie wiadomo, o co tam po prostu biega. To jest człowiek. Człowiek to nie Bóg. No i chwała Bogu, nie służymy człowiekowi. Ale wiesz, z drugiej strony apostoł Paweł mówi, to ja założyłem fundament Chrystusa w waszym życiu. No to jest ciekawe, jak to się wszystko dzieje. Jedźmy dalej. W Efezjan 2:20 jest powiedziane tak, zbudowani o nas Kościele, jest powiedziane, że jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Wiecie, jak to się buduje? To się buduje w ten sposób, że kamieniem węgielnym, to jest kamień narożny. W ogóle powiem wam, to jest ciekawe, bo Dzisiaj próbowałem do tej prezentacji wam przygotować po prostu, i to nie jest od węgla. Nie chodzi, że to z węgla taki kamień. Jak byłem dzieckiem, to myślałem, że kamień węgielny, to biorą węgiel w kopalni, zakopują go i na tym zakładają fundament. To jest od węgła, czyli narożnika budynku, od którego zaczynano budowę, żeby wszystko trzymało kształt, ten narożnik. Na nim zakładano fundament. Ten kamień węgielny, dzisiaj go szukałem w internecie, żeby na prezentacji go dać, wiecie. Po prostu nie ma zdjęć.
Nie ma?
Nie ma zdjęć w internecie kamieni węgielnych.
Skandal.
Wiecie, dlaczego nie ma? Wiecie, dlaczego nie ma zdjęć kamieni węgielnych w internecie? Bo one ciągle tam siedzą, pod ziemią.
Ale przed wkopaniem.
A, tak, widziałem kamienie węgielne przed wkopaniem. Widziałem. One się nie nadają do prezentacji. To są piękne cegły z wygrawerowaną nazwiskiem fundatora. Obok stoi ksiądz, który święci, biskup, prezydent, premier przecina wstęgę i jest kamień węgielny. Aha. Mówię, no to też jest kamień węgielny, okej. Okay. Później widziałem zdjęcia kamieni węgielnych wykopanych gdzieś i leżących na trawie obrośniętych zielskiem. No to może to był kamień węgielny? Ale to już nie jest kamień węgielny, bo jak on nie leży pod fundamentem, to już nie jest kamień węgielny. On był kamieniem węgielnym. To jest właśnie kamień węgielny. Dobrze, ale wracamy do tematu. Z udawieni na fundamencie apostołów, proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Jeżeli będziemy popadać w zbytnią mistykę, to nam nic nie wyjdzie z naszego budowania. Jezus jest kamieniem węgielnym, a później jest fundament apostołów i proroków. To jest cała budowla. A później jesteśmy my. Więc ta budowla jest budowana w ten sposób, że Bóg posłał Jezusa na świat, powiedział, tu będzie moje królestwo, a potem ten Jezus wziął ludzi, powołał do tego dzieła i oni zaczęli tą budowlę. I do tych powołanych ludzi przyłączyli się kolejni, którzy budowali. Więc nie ma takiego przeskoku Jezus i ty. Pastorze, ale ja mam osobistą relację ze Zbawicielem. Amen. Mam nadzieję. Bo o to chodzi. Bo chrześcijaństwo jest relacją twoją ze Zbawicielem. Ale kiedy zaczynamy budować, to mamy trochę inną rzeczywistość. Jeżeli budujemy wspólnotę. Bo wtedy już nie jesteś ty i twoja osobista relacja ze Zbawicielem. To jest powołany człowiek. Teraz zadam ci takie pytanie, które mi zadano tydzień temu, które strasznie mnie podburzyło. Ktoś mi powiedział tak. Marek. Znaczy, to było tak w kazaniu, więc to nie było do mnie, ale ja to słuchałem tak, jakbym był ten, do którego to jest skierowane. Ktoś powiedział tak. Marek. Chcesz się przyłączyć do mojego kościoła? Czy chcesz się przyłączyć do mojego powołania? Ludzie przychodzą i mówią tak, chcę być w tym kościele. Zadajmy inne pytanie. Czy rozpoznajesz, że Bóg mnie tu postawił, żebym to budował? Ale jaka jest różnica? Gigantyczna. Nie masz kościoła, nie musisz słuchać. W kościele jesteś. Po prostu wdychasz kościół, oddychasz nim, dobrze się czujesz. Dzisiaj kościół jest taki, jutro jest taki, on się zmienia, podróżuje. Ale czy twoje życie jest połączone z życiem drugiego człowieka? Bo zgodnie z tym wersetem z Efezjan 2:20, jeżeli twoje życie nie jest połączone z życiem innego człowieka, który jest powołany, to nie jesteś połączony w tym aspekcie budowania budowli Bożej, nie jesteś podłączony z Chrystusem. Słowo Boże mówi, Bóg dał dary Kościoła, aby przygotować świętych do dzieła służby. Bóg nikogo sam nie przygotuje sobie do dzieła służby. On używa jednych dla drugich. Więc pytanie, czy w tym budowaniu ty się przyłączasz do mnie? Jerek, rodzimy się na nowo, gdzieś lądujemy w jakimś nowym miejscu, no to po prostu my nawet o tym nie myślimy, my po prostu się dobrze czujemy, tu jest dobrze, ja widzę, że ten człowiek to Boży człowiek jest i to mi wystarcza i po prostu to jest lepiej niż było gdzie indziej i po prostu i czuję od Boga, że On mnie tutaj postawił, po prostu Bóg mnie tutaj postawił. I to jest spoko, to jest właśnie tak, tak Bóg robi z nami. Ale wiecie, jak dochodzimy do momentu, kiedy chcemy coś razem zbudować, to my musimy zacząć zadawać sobie bardzo konkretne pytania. Ja tydzień temu mówiłem o najlepszym polskim warmaperze. Ci, którzy byli, to słyszeli. Warm-upper. Ten, który po prostu zagrzewa innych. Wiecie, nie ma takiej funkcji w Królestwie Bożym. Są apostołowie i prorocy. To nie polega na tym, że po prostu wszystkich po prostu tak podkręcimy, że będą skakać z radości i zasuwać, że aż nawet nie będą wiedzieli, skąd tą energię biorą. Bo tak ich po prostu ten zachęczacz wkręci. Chociaż ja bardzo lubię używać zachęty jako narzędzia głównego mojego pasterskiego. Ale to i tak pozostaje pytanie. Gdy jesteś umieszczony w kościele, to czy ty rozpoznajesz powołania i Boże ustanowienia? Bo Boża budowla nie jest anarchią. Możesz mieć złe doświadczenia z jakimś liderem. To mogło być przegięcie, mogło być krzywdzące, mogło cię wystrzelić po prostu, mogło cię zranić. Ja to rozumiem. Ale to nie zmienia Słowa Bożego. Trzeba to przerobić. Trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie. Wiecie, ja przez całe lata obserwuję w Kościele gigantyczną rotację. To są po prostu liczby przez 30 lat po prostu dla mnie niepojęte. Kiedyś z Izą próbowaliśmy to liczyć parę lat temu. Nasze 30 lat pastorowania. Wychodziło nam, że po prostu spokojnie powinno nas być z 800 osób. Myślę, że powodem jest to, że właśnie żyjemy w erze wolnych wyborów, wolnych ludzi. I to jest dobre. Ja się cieszę, że żyję w wolnych czasach. Ale tym bardziej w takim razie powinniśmy patrzeć głębiej i zadawać sobie pytanie. Kim jest ten człowiek, który tam mówi? Bo można na niego patrzeć jako na wynajętego kaznodzieję. A to jest nasz pastor, jemu płacimy, on do nas głosi. Dobry jest w swoim zawodzie. I wtedy całe budowanie się kupy nie trzeba, słuchajcie. Są takie zbory, które sobie głosują pastorów. Wiecie, to ma swoje plusy w momencie, kiedy wszyscy chcą przeginać, okradać i wszyscy są niemoralni. Ale kiedy my rośniemy w duchu i stajemy się na podobieństwo Chrystusa, to my powinniśmy zaniechać takich praktyk. Powinniśmy pójść w stronę rozpoznania swoich ról. Halleluja. Ale dzisiaj do was mówię. Ale za tydzień mi nie będzie, więc odpoczniecie, bo jadę do Elbląga. Także. Łukasza 14. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw, nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Teraz trochę z innej strony, o tym fundamencie. Czasami ludzie mówią, i ja naprawdę rozmawiałem o tym ze starszymi, rozmawiałem o tym z liderami, wielokrotnie już do tego wracałem w kościele. Powiedziałem, słuchajcie, nie będę, wyrzekam się tego, chociaż mi to nie wychodzi, ale wyrzekam się tłumaczenia się z tego, że mi zależy. Po prostu nie będę tłumaczył się z tego, że mi zależy na kościele. Bo cały czas na różnych etapach życia kościoła ktoś mnie prosi, żebym wytłumaczył się z tego, że mi zależy. Powiem wam, zależy mi, bo mi ten głód Bóg wsadził do serca, Bóg mi zapalił ten ogień Bóg mi ten zwój do gardła wetknął i ja po prostu z tym nie mogę nic zrobić. Ja patrzeć będę przez całe życie na Kościół jako na miejsce, które ma rosnąć. I koniec. Ma rosnąć. Pastorze, o co ci chodzi? O to, że ma rosnąć. To mam w sercu i tego nie puszczę. Nigdy tego nie puszczę. To ma rosnąć. Jeżeli to jest miejsce Bożego życia, jeżeli to jest miejsce, w którym nawracają się ludzie, jeżeli to jest miejsce, w którym ludzie przechodzą ze śmierci do życia, z grzechu do świętości, jeżeli to jest miejsce, które jest zalążkiem Królestwa Bożego na ziemi, bo nie jest Królestwem Bożym, ale zalążkiem Królestwa Bożego na ziemi, to mi będzie zależało i ja nie będę się z tego tłumaczył, ten Kościół ma rosnąć. Pastorze, ale najważniejszy jest Jezus. Najważniejszy jest fundament, najważniejsza jest osobista relacja z Jezusem. A ja nie powiedziałem, że nie. Ja to potwierdzam, że tak, że właśnie tak jest, że to jest nadal najważniejsze. Tylko zaskakuje mnie ten werset, kiedy sam Jezus mówi, że człowiek, który nawet położył fundament, a nie może dokończyć budowli, wystawia się na pośmiewisko. To jest po prostu, słuchajcie, to jest mega. Czy fundament jest najważniejszy? Tak, najważniejszy. Ale czy sam fundament wystarczy? Nie, nie wystarczy. Bo sam fundament może prowadzić do tego, że będziemy wyśmiani. Musimy na nim budować. Ciekawe. Fundament jest tak ważny. Ale bez budowania, na co nam fundament? Bez pomnożenia, bez rozszerzenia. Dobrze, kolejna rzecz o fundamencie. Już zbliżamy się do końca. Łukasza 6,49. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował swój dom na ziemi bez fundamentu. I uderzyły weń wody i wnet runął i upadek domu owego był zupełny. Jezus mówi, że ten, który buduje bez fundamentu, to jest ten, który się nasłuchał Słowa Bożego i nie wykonał go w żadnym aspekcie. Niczego nie puścił w ruch. W żaden sposób nie zanegował teraźniejszości. To jest człowiek, który zbuduje bez fundamentów. 1 do Koryntian 3,12. Wracamy. To jest kontynuacja tego wersetu, od którego zaczęliśmy. Paweł mówi, a czy ktoś na tym fundamencie, czyli na Jezusie, na fundamencie założonym przez Pawła, czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana, słomy? Czyli jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Wiesz, po raz kolejny, fundament najważniejszy, ale ekstremalnie ważne jest nasze budowanie na tym fundamencie. Mówi, sąd spadnie, dzień sądny pokaże, tam możecie jeszcze przeczytać werset 13 w środku i 15 później, już mi się to nie zmieściło. On mówi, będziemy rozliczeni z tego, jaką budowlę wznieśliśmy. My lubimy powtarzać, i to jest prawda, i prawdę mówimy, kiedy mówimy, jestem zbawiony nie z uczynków, ale z wiary w Jezusa Chrystusa. To jest nasze zbawienie. Słowo Boże mówi, że człowiek, który ma ten fundament założony, nawet jeśli przyjdzie dzień sądu, on ocaleje. Nawet przez ten ogień. Ale w tym samym momencie tego dnia przejścia do wieczności będzie wypróbowane to lub sprawdzone to, co my tworzyliśmy w tym życiu na tym fundamencie. I tu jest powiedziane, że można sobie budować z drewna, siana i słomy. Albo złota, srebra i drogich kamieni. To jest ważne, co zbudujesz. Zapłata jest nie za to, że posiadałeś fundament. Za to, że posiadałeś fundament, jest ratunek i nagrodą dla ciebie za posiadanie fundamentu będzie społeczność z Bogiem. Ale zapłata jest dla tych, którzy na tym fundamencie budowali ze złota, ze srebra, z drogich kamieni. Okej, okay. I to jest ostatni werset na dzisiaj. Ostatnie dwa wersety na dzisiaj z drugiego listu do Koryntian. Apostoł Paweł mówi tak. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Jezusa Chrystusa, że jest Panem, o sobie zaś, że jesteśmy sługami waszymi dla Jezusa Chrystusa. Wiecie, dlaczego musimy tak się wytężać, starać, naciskać i budować? Dlatego, że to nie my jesteśmy poselstwem. Nie nasze życie jest poselstwem dla ludzi. To nie my siebie głosimy ludziom. Czasami ludzie mówią w ten sposób. Musimy coś zrobić z tym kościołem, żeby się go nie wstydzić, żeby móc tu ludzi przyprowadzić. Błąd. Nie siebie głosimy. Nie wymyślamy, żeby tu było pięknie, dobrze, żeby ludzie byli przywitani, żeby drzwi wyglądały kościoła zachęcająco, zapraszająco do wejścia. Nie po to, żebyśmy my się nie musieli wstydzić. Nie po to to robimy. Apostoł Paweł mówi, nie siebie głosimy. Wszystkim, co robimy, całym budowaniem, jeżeli robimy to dla siebie, no dlatego nam się odechciewa. Bo w końcu mówisz, a na co mi to było? Przecież to po prostu jest bez sensu. No przecież mogłem mieć inne życie, mogłem robić inne rzeczy. No po prostu, no, wkręciłem się. Ale jeżeli wiesz, że jesteś posłany i że głosisz kogoś innego, ze względu na kogoś to robisz, to jest zupełnie inna para kaloszy. Nie siebie samych głosimy. I teraz z 5 rozdziału tego samego listu drugiego do Koryntian. A umarł Jezus za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Nie głosimy samych siebie i nie żyjemy dla samych siebie. Głosimy Jezusa i żyjemy dla Jezusa. Jak to się wyraża? To się wyraża w praktycznym budowaniu Jego budowli, Jego królestwa tutaj na ziemi, przez to, do czego każdy przykłada swoją rękę. Zgodnie ze swoim obdarowaniem, zgodnie z tym, jak nas, kim nas Bóg uczynił, w jakim miejscu nas postawił. Teraz słuchajcie, na koniec będzie jeszcze ostrzej trochę, na przez chwilę, ale powiedzcie mi, czy powinniśmy się postarać?
Chyba tak.
Tak, ale zależy o co chodzi. Tak,
ale cały czas o to samo. Dzisiaj na Facebooku Blanka, którą znacie, zamieściła zdjęcie z opisem. Ojku, dobrze, już jest. Słuchajcie, miałem przygotować kazanie, włączyłem to zdjęcie, musiałem przerwać. Musiałem przerwać, wziąć prysznic, napić się kawy, pójść z barem, bo nie mogłem siedzieć nad kazaniem. Ona zamieściła to zdjęcie. Nie zrobiła żadnego komentarza. Jest tylko tekst. Czesława Kwoka, urodzona 15 sierpnia 1928 roku w Wólce Złojeckiej, zmarła 12 marca 1943 roku w Auschwitz. Miała 15 lat. Numer obozowy 26947. Była jednym z dzieci zamojszczyzny skierowanych przez Niemców do obozów koncentracyjnych. Zdjęcia Czesławy Kwoki wykonane zostały w obozie koncentracyjnym Auschwitz przez obozowego fotografa Wilhelma Brasse. Według relacji Brassego, bezpośrednio przed ich wykonaniem, dziewczyna dla wymuszenia posłuszeństwa była bita pejczem przez jedną z nadzorczych. Wiecie, włączyło mi się to zdjęcie, przeczytałem ten tekst i sobie pomyślałem o tej całej demonicznej machinie, która została skonstruowana, uruchomiona i precyzyjnie zrealizowana tylko po to, aby zabijać, niszczyć, mordować, przynosić krzywdę, unicestwiać. Patrzyłem na to zdjęcie i pomyślałem sobie, co było z tymi oprawcami, z tymi Niemcami, że oni fotografowali swoje, tatuowali fotografowali i katalogowali swoje ofiary. Co z nimi było nie tak, że oni uruchomili cały przemysł, żeby to zrealizować? Komunikację, logistykę, zaangażowali to inżynierów, kolejarzy. Co było z nimi nie tak? Jeśli ma tylko jedną odpowiedź, to musiało być stuprocentowo demoniczne. Ale zobaczcie, jak to demoniczne zaangażowanie zostało zrealizowane, z jakim zaangażowaniem, z jaką precyzją, z jakim wysiłkiem. Zdjęcia, katalogi, fotografie, cały przemysł, żeby zamordować 15-letnią dziewczynkę, żeby zrobić jej zdjęcie, została skatowana pejczem, bo zdjęcie musi być. Jeżeli takie rzeczy, przepraszam was, jeżeli to jest za mocne dla kogoś, jeżeli takie rzeczy działy się wtedy, to pomyślmy, czy nie warto dla dobrego ojca, Boga miłości, taty, kogoś, kto nas ratuje, błogosławi, podnosi, chce dla nas dobrych rzeczy, który nie oczekuje, że zbawimy samych siebie naszymi uczynkami, który nas wybrał, a nie myśmy go wybrali, który pochyla się z nami w każdym problemie, który mówi do nas: nie troszcz się, bo jestem z tobą, bo cię nie opuszczę, bo cię nigdy nie zostawię, bo zawsze będę z tobą. Chociażby nie wiadomo, co się z tobą stało, cokolwiek byś robił, zawsze cię przygarnę. Nie ma grzechu, który mógłbyś potępić, który miałby cię oddzielić ode mnie. Nic cię nigdy nie oddzieli ode mnie. Nigdy ode mnie nie uciekniesz. Zawsze ci pomogę, zawsze będę blisko. Chociażbyś nie wiadomo, jak swoje życie poplątał, chociaż ty byś nie był wierny, ja będę wierny. Powiedzcie mi, czy dla takiego Boga nie warto się zaangażować? Być odbiciem Jego chwały, Jego miłości, Jego królestwa. Przepraszam was, może to było za ostre, może przesadziłem. Naprawdę, bo to jest taki kontrast, że aż po prostu... Mówię wam, sam sobie nie poradziłem, może powinienem wziąć z tego lekcję, jak sam sobie z tym zdjęciem nie poradziłem, to i wam nie powinienem pokazywać, ale musiałem przygotować słowo i cały czas mi to się łączyło i sobie myślałem: Boże, przecież naprawdę jesteśmy tak obdarowani, tak utalentowani. Możemy. Nie dla siebie, bo nie siebie głosimy. I nie dla siebie żyjemy. O Boże, jak mi ciężko. Amen. Skończyłem. Słuchajcie, musimy się pomodlić. Bo Duch Święty musi sam coś z tym zrobić.